kierunek psychologię. Dzisiaj rozmawiamy o tym, jak dobrze sprzedać to, co chcemy sprzedać. Rozmawialiśmy już o przynajmniej dwóch technikach, jak wzbudzanie zaufania, robienie alternatyw, a jakie są jeszcze techniki, które możemy użyć, żeby łatwiej nam było sprzedać nasze produkty?
Tych technik jest zatrzęsienie ich łuk. To jest na przykład stopa w drzwi, czyli najpierw mała prośba, potem większa prośba, czy na przykład drzwiami w twarz, najpierw większa prośba, potem mała prośba. To są takie podstawowe techniki, które się na psychologii robi, jeszcze nim się wejdzie do zagadnień sprzedaży. Natomiast jeżeli chodzi już o samą sytuację sprzedażową, to tutaj znów,
Ale dla tych słuchaczy, którzy może nie będą wiedzieli, to tak w dwóch, trzech słowach, co to jest to stopa w drzwi i co to jest to drzwiami w twarz?
Robert Cialdini w swojej książce Wywieranie wpływu na ludzi, którą polecam każdemu, kto jakby zaczyna swoją zabawę z perswazją, bo jest to książka z jednej strony konkretnie psychologiczna, a potem jednak z drugiej strony napisana takim lub po ludzku, prawda?
W końcu jest to Biblia wszystkich sprzedawców, których znam, mają tą książkę.
Tak, ale powiedzmy, że uczenie się dzisiaj sprzedaży, z wywierania sprzedaży to już jest mało skuteczne. Z wywierania wpływu na ludzi to już jest mało skuteczne, bo też niektórzy klienci już to przeczytali. No ale rzeczywiście sam czasami spotykam sprzedawców, którzy tego nie czytali. Otóż tam są wyjaśniane, są jakby tu, ta książka dzieli się na takie rozdziały. Każdy rozdział jest poświęcony innej regule psychologicznej, która ma, dzięki której udaje się sprzedawać albo udaje się przekonywać ludzi do czegoś. I takie dwie reguły, chyba najważniejsze, to jest reguła wzajemności i reguła konsekwencji. Nawet ważniejsza jest reguła konsekwencji. Co to jest reguła wzajemności? Reguła wzajemności to jest reguła, która sprowadza się do tego, że jak ty komuś, tak ktoś tobie. Mhm. I sprzedawca...
To tak jak mówiliśmy, jak ja jestem dla kogoś miły, to ten ktoś jest dla mnie miły.
Tak. I dlatego sprzedawca po pierwsze powinien być miły. Sprzedawca nie może na przykład przekonywać klienta, że klient nie ma racji. Jak sprzedawca przekona klienta, że klient nie ma racji, to co z tego, jak klient najczęściej wtedy od niego nie kupi? Sprzedawca powinien tak zadawać pytania, żeby klient miał maksymalnie dużo czasu się wygadać. Dlaczego? Bo jak klient się wygada, to wtedy odczuwa wdzięczność i bardzo często wtedy spełni prośbę sprzedawcy. Więc tutaj te techniki na regule wzajemności bazujące to są podstawowe techniki, które są takie bardzo pozytywne, natomiast te techniki na zasadzie konsekwencji, które bazują, to już są techniki, które robią się niebezpieczne. Dlaczego? Dlatego, że to są takie techniki jak chociażby niska piłka. Ja nigdy nie polecałem sprzedawcom korzystania z niskich piłek, ale wiem, że od czasu do czasu korzystają. To jest wtedy, kiedy już klient przyzwyczaił się do tego, do myśli, że ma produkt, już wie, że go kupi, już właściwie prawie podpisał, albo nawet już po podpisaniu umowy, dowiaduje się, że jest jakaś cecha albo jakiś koszt związany z produktem, o którym nie wiedział, a który sprawi, że to wcale nie będzie aż tak atrakcyjne. I ta niska piłka to jest coś, co sprzedawcy, zwłaszcza ci gorzej sobie radzący tak naprawdę, dlaczego gorzej? Albo sprzedawcy, do których przychodzi się bardzo rzadko, na przykład sprzedawcy samochodów, to stosują. Dlaczego? Dlatego, że jak klient kupi coś, najczęściej jak się wykorzysta niską piłkę, to klient kupi, ale będzie wtedy bardzo niezadowolony. Będzie myślał sobie najgorsze rzeczy o sprzedawcy. Jeżeli to jest
już drugi raz nigdy nie
już
przyjdzie.
Już drugi raz tam nie przyjdzie. I jeżeli to jest sprzedawca rzeczy, którą kupuje się raz na 30 lat, to jemu to, żeby
wszystko
tak powiedzieć,
jedno.
Wisi. Natomiast jeżeli to jest sprzedawca, który chce sobie wyrobić reputację, to on nie będzie korzystał z takich technik i ja osobiście nigdy nie polecam sprzedawcom korzystania z tych technik, a mówi się je po to, żeby oni wiedzieli, że z tego się nie korzysta, bo na dłuższą metę to się nie opłaca. Bo jednak być dobrym sprzedawcą to jest zbudować sobie bazę klientów. Bazę klientów, którzy będą sami polecali mnie dalej. I tu jest problem, bo jeżeli będę nieuczciwy, to po jakimś czasie, nawet jeżeli nie wypadnę z tego biznesu, to będę miał tylko świeżych klientów i cały czas będę musiał za nimi ganiać. Nie chodzi o to, żeby całe życie ganiać, tylko żeby po jakimś czasie klienci do człowieka przychodzili sami.
No właśnie. A jak w takim razie się, jak nie jesteśmy sprzedawcą, tylko jesteśmy kupującym, to co możemy zrobić, żeby się obronić przed tymi technikami? Czy w ogóle da się obronić przed tymi technikami?
Przed niektórymi technikami bardzo trudno się obronić, ale zaraz powiem. Chodzi o to, że my w ogóle przekaz, taki jak przekaz związany z komunikacją werbalną i niewerbalną, dzielimy te przekazy na przekazy, które są świadome i nieświadome. Ale tutaj to jest najprostszy podział. Chodzi o to, że są przekazy, które są świadomie wysyłane i świadomie odbierane. Jak ja się do kogoś uśmiecham, to ja świadomie wysyłam komunikat uśmiech i ten ktoś świadomie odbiera komunikat uśmiech. Po drugie, są przekazy, które są nieświadomie wysyłane, ale świadomie odbierane. Jak ja na przykład bym kłamał, a nie byłbym wytrenowany, większość ludzi nie jest tym wytrenowana, to
jest
będzie...
Podwójny ten sygnał może być.
Tak, to sygnał może być podwójny i ktoś może nieświadomie wysyłać taki sygnał, jak nie wiem, drapać się w nos, albo na przykład będą mu się ręce trzęsły, albo na przykład głos będzie drżał, ale ta po drugiej stronie ktoś może to świadomie odebrać i będzie myślał sobie, no dobrze, ten ktoś się zachowuje nerwowo, prawda?
To dziwne.
I to jest tak, to dziwne. Co tutaj zaszło? Ktoś nieświadomie wysłał sygnał, który ta druga strona świadomie odebrała. Natomiast są sygnały z drugiej strony, które możemy świadomie wysyłać, a tamta strona będzie nieświadomie odbierać.
Na przykład?
Na przykład wielkość źrenic. Wielkość źrenic normalnie wysyłamy nieświadomie i ludzie odbierają nieświadomie. I to jest jeden z przykładów rzeczy, przed którą nie sposób się obronić. Kiedy z kimś rozmawiamy i ten ktoś ma rozszerzone źrenice, to jak bardzo byśmy nie wiedzieli o tym, że rozszerzone źrenice sprawiają, że my lepiej kogoś odbieramy, nie będzie to wpływać na odbiór tej osoby. Ona będzie nam się wydawać sympatyczniejsza tylko dlatego, że ma rozszerzone źrenice, nawet jeśli będziemy tę technikę znali. A na wielkość źrenic można sobie wpłynąć, na przykład zakrapiając oczy atropiną przed rozmową kwalifikacyjną.
Gorzej będziemy widzieć tę osobę.
Gorzej będziemy widzieć. Miejmy nadzieję, że jeżeli to będzie na przykład rozmowa kwalifikacyjna, to nikt nie każe nam niczego przeczytać ani niczego napisać, ale wrażenie zrobimy lepsze. Dlaczego? Bo w tym momencie posłużyliśmy się techniką perswazyjną, techniką manipulacyjną wręcz. Uderzyliśmy w podświadomość tej osoby, w coś, na co ona reaguje zupełnie automatycznie. I dlatego przed niektórymi technikami, także tymi z działu sprzedaży powiedzmy, nie sposób się bronić, dlatego że są to techniki, które bazują na odbiorze nieświadomym. I nawet jak ktoś wie, że takie coś działa, na przykład chociażby to, że ktoś jest miły. Jeżeli ktoś jest miły i wydaje nam się sympatyczny, to nawet jeśli wiemy, że to jest sprzedawca, to my będziemy te osoby odbierać jako miłą, sympatyczną, empatyczną chociażby.
A są jeszcze jakieś takie techniki, bo to szalenie interesujące, takie, które wywierają na nas nieświadomy wpływ, poza tymi źrenicami czy byciem miłym.
Są. Chodzi o to, że bardzo często nawet takie rzeczy, jak już tutaj mówiłem, sposób zadawania pytań. Otóż po angielsku to kiedyś nawet odkryto, że jak wiemy, jak zadajemy pytanie po angielsku, nie wiem, did you go there? Albo na przykład you, możemy tak zapytać, a możemy spytać po angielsku you went there, didn't you? I w tym momencie co się okazuje? Jak ktoś zada to drugie pytanie i to pierwsze będzie oczywiste, to jak się ten ktoś zgodzi na to, yes, I did, u nas jest to trudniej, bo to nieprawdaż albo coś takiego, to nie jest do końca to samo. Ale o czym ja mówię? Otóż w angielskim odkryto, że jak ten ktoś odpowie yes, I did, to on przyjmie ten sąd też na zasadzie prespozycji, który został wcześniej jakby tutaj zasugerowany. Czyli każdy chciałby na przykład, wyobraźmy sobie takie pytanie, każdy chciałby, żeby jego dzieci były dobrze wykształcone, nieprawdaż?
No
i teraz tak, ktoś, no tak, a my sprzedajemy na przykład w tym momencie jakieś ubezpieczenie, czy jakieś kursy językowe, czy jakieś polisy na kształcenie dzieci. Więc chodzi o to, że różne techniki, także werbalne, działają na podświadomość i tutaj, jak mówię, jest bardzo, bardzo dużo, bardzo długa lista i pewne techniki związane z tym także, jak my mówimy, co pokazujemy. Na przykład, jak manifestujemy pewność siebie, jaki kontakt, jak daleko na przykład z kimś, jeżeli rozmawiamy, jaki utrzymujemy kontakt, czy mówimy na metr, czy na półtora metra. Wszystko to odgrywa rolę. Wszystko to, ale najważniejsze jest, żebyśmy dopasowywali komunikację. To już na samym końcu powiedzmy, że jeżeli ktoś mówi szybko i jest nerwowy, to my musimy być szybcy i nerwowi. Jeżeli ktoś myśli powoli i mówi powoli, to trzeba myśleć i mówić powoli. Trzeba, żeby to stało się naszą drugą naturą. Taki kameleon.
Ale czy tak już na koniec naszej rozmowy, czy to, że jesteśmy świadomi tych technik, nie wszystkich, ale w większości, pomaga nam się bronić, czy cały czas jesteśmy, nawet jako sprzedawcy, czy jako klienci, bo w końcu każdy sprzedawca też będzie kiedyś klientem, jesteśmy w stanie się na przykład bronić przed tą niedobrą manipulacją?
Tak, jesteśmy w stanie, ale to przed tą niedobrą manipulacją, zwłaszcza, że jeżeli naprawdę tutaj sprzedawcy, najczęściej jeżeli nie są do końca uczciwi, to w większości wypadków my jesteśmy to w stanie stwierdzić. I jeżeli na przykład sprzedawca nie słucha tego, co mówimy, na przykład jeżeli cały czas mówi to, co chce powiedzieć, jeżeli nie odnosi się do tego, jakie są nasze rzeczywiste potrzeby, to wiadomo, że jest to pewnego rodzaju robot sformatowany. I ludzie to w większości wyczują. Natomiast rzeczywiście taki sprzedawca, który pozwala rozwiązywać problemy, on może być trudniejszy do rozszyfrowania, ale z drugiej strony jest większa szansa, że on jednak będzie się liczył z tym naszym zdaniem i on nam czegoś, z czego będziemy zupełnie niezadowoleni, nie sprzeda. Dlaczego? Dlatego, że nawet mu będzie trudno. On już nam wybrał produkt, z którego on wie, że będziemy zadowoleni.
Czyli z tego wynika, czy niezależnie od tego, czy jesteśmy sprzedawcami, czy nie jesteśmy sprzedawcami, to warto o technikach perswazyjnych uczyć się, czytać, żeby je jakoś tam w życiu wykorzystywać, ale również po to, żeby się przed nimi bronić. To był program Kierunek Psychologia. Naszym gościem był pan Tomasz Łysakowski, psycholog, specjalista od perswazji.
Dziękuję.
Przy mikrofonie Tomasz Duda i zapraszam na program za 2 tygodnie.